Wierzę, że gdy otwieramy nasze serca, gdy wołamy szczerze do Boga, gdy wyrażamy naszą wdzięczność, gdy chcemy Jego więcej w naszym życiu, to On, znając motywację naszych serc, szczerość naszych serc, przychodzi, aby nam pomagać, aby nas wspierać, aby być obecnym w naszym życiu. Taki jest nasz Bóg, taka jest Jego natura. To jest kochany niebiański Ojciec, który chce troszczyć się o swoje dzieci, chce troszczyć się o swój Kościół. Chcę nadal mówić na temat dziedzictwa. Jest to już dłuższa seria cyklu wykładów, które prowadzę. Jako nowonarodzeni chrześcijanie, Boże Słowo mówi, mamy dziedzictwo otrzymane od Boga i są to Boże obietnice, obietnice Słowa Bożego zawarte w Piśmie Świętym, na których możemy polegać, którymi możemy się modlić i oczekiwać, aby one urzeczywistniały i urealniały się w naszym życiu. Oraz także dziedzictwem jest autorytet imienia Pana Jezusa Chrystusa. Podstawą tego dziedzictwa jest dzieło krzyża i odkupięcia ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie. Tam dokonało się zbawienie, rozprawienie się z przeszłością, z grzechem, mocą i konsekwencją grzechu oraz pełne zwycięstwo Jezusa nad mocami ciemności. I 2 tygodnie temu, gdy usługiwałem z Księgi Jozuego 20 rozdziału, mówiłem o szczególnym miejscu ziemi obiecanej, miejscu bezpieczeństwa, prawa Bożego, uczciwości, Bożego porządku, jakie Bóg wyznaczył w narodzie izraelskim w Kanaanie, w ziemi obiecanej. I były to miasta schronienia, gdzie każdy nieumyślny zabójca mógł przyjść, mógł tam mieszkać, mógł być właściwie osądzonym po to, aby mógł mieć darowane życie. I w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, Bóg także zaplanował takie miejsce, miejsce bezpieczeństwa, Jego sprawiedliwości, Jego prawości. I to miejsce nazywa się Kościół. Kościół, gdy usługiwałem i tydzień temu podczas naszej uroczystości chrztu wodnego i 2 tygodnie temu mówiąc o mieście schronienia, to powiedziałem wtedy, że Kościół z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału jest wyjątkowym tworem, duchowym tworem. Jezus zapytał uczniów, za kogo ludzie go uważają i później zwracając się do nich mówi, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr z objawienia Bożego Ducha powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy na to powiedział Jezus, to objawienie przyszło od Boga, od Ojca. Ojciec mój w niebie ci to objawił, Piotrze. Dlatego na tym objawieniu, na tej opoce, na tym objawieniu wynikające z tego, że ja jestem Chrystus, Syn Boga Żywego, zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł tego Kościoła nie przemogą. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie miało moc bycia związanym w niebie. A cokolwiek rozwiążesz, będzie miało moc bycia rozwiązanym i w niebie. I tutaj Jezus powiedział o kilku prawdach odnośnie Kościoła. Kościół to pragnienie Jezusa. Kościół to ludzie tacy jak ty i ja, niedoskonali, niedojrzali, ale pragnący wyrażać swoją wdzięczność Jezusowi, kochający Go, doświadczający i doświadczający wcześniej i teraz Jego usprawiedliwienia, odkupienia, oświęcenia. I jest jedno pragnienie w naszym życiu. Chcemy podobać się Bogu, chcemy stosować Boże Słowo w naszym życiu, aby Jezus z naszego życia mógł odebrać chwałę. Kościół to także własność Jezusa. On powiedział, ja zbuduję mój Kościół. On również powiedział, że Kościół to zwycięzca. Bramy piekieł go nie przemogą. I także Kościół to miejsce schronienia dla zgubionych, dla tych, którzy poszukują Boga i pragną doświadczać Jego realności. Dzisiaj chciałbym, byśmy mogli przeczytać z 1 listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału zdanie, stwierdzenie. Czytamy 1 Tymoteusza 3,15. Paweł dla kontekstu bowiem pisze do Tymoteusza, człowieka, którego przygotował na pastora, na przywódcę, powierzył mu odpowiedzialność i planuje do niego przyjechać. Mówi, że chciałby do ciebie przyjść, ale gdyby z jakichś powodów moje przyjście się odwlotło, opóźniło, to mówi, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I tu jest kapitalna prawda znowu o Kościele. Masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, a ten Dom Boży jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. To, co już wspomniałem wcześniej, Kościół to duchowy twór, duchowy organizm, duchowe ciało stworzone przez żywego Boga. I Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Filar to pionowa podpora, dźwigająca część konstrukcji. Podwalina to pozioma belka umieszczona na fundamencie, na której opiera się drewniana ściana budynku. I tutaj czytamy, że Kościół jest filarem, który podtrzymuje, i podwaliną tworzącą przestrzeń dla budowli, dla prawdy, która ma być zwiastowana. Natomiast fundamentem i podstawą jest dzieło i osoba Pana Jezusa Chrystusa. Fundamentem i podstawą jest prawda o Jezusie. Jest to objawienie, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego. I to jest to ten fundament, na którym i podpora, i filar, i podwalina mają nieść prawdy. Prawdy na tym po objawieniu. Prawdy o Jezusie, prawdy o Bogu, prawdy o Jego charakterze i naturze, prawdy o człowieku, prawdy o Kościele, prawdy o życiu wiecznym, prawdę o mocach ciemności, prawdę o czasach ostatecznych, wszelką prawdę. I to Kościół jest filarem i podwaliną tej prawdy. Zauważmy, tutaj jest, wcześniej mówiliśmy o objawieniu, Mateusza 16:16. Syn Boga żywego jest fundamentem Kościoła Boga żywego. To Bóg jest inicjatorem i twórcą Kościoła. I każda osoba nowonarodzona, świadoma dzieła, odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa, wyraża Bogu swoją wdzięczność poprzez odwzajemnienie miłości do Niego. A robi to poprzez okazywanie miłości innym ludziom, już zbawionym, a więc Kościołowi, domownikom wiary, oraz jeszcze zgubionym, wciąż poszukującym prawdy o Bogu, prawdy o Jezusie. I tu, gdy dzisiaj mówimy o Kościele jako Domu Bożym, to gdy kocham Boga, to jest to równoznaczne z tym, że kocham Kościół, kocham braci i siostry w Jezusie Chrystusie, a wyrażam to poprzez przynależność do oraz aktywność w lokalnej społeczności, w zborze, w kościele lokalnym, w lokalnej wspólnocie. I każdy jest odpowiedzialny za Kościół lokalny. Każda osoba, która się na nowo narodziła, która poznała w Jezusie Zbawiciela, jest odpowiedzialna za Jego funkcjonowanie i rozwój. 1 Piotra 2,5. Piotr mówi: jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. 1 Tesaloniczan 4,11 jest napisane: budujcie jeden drugiego. Hebrajczyków 10:24 mówi nam o tym, abyśmy baczyli na siebie, a więc zauważali siebie, inspirowali się w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Jest wiele innych fragmentów, które o tym mówią, zachęcając nas, ludzi wierzących, Kościół, ludzi odkupionych, zbawionych, usprawiedliwionych i uświęconych mocą ofiary Jezusa, do czynnego zaangażowania się w życie tego Kościoła, który tworzymy. Lokalna społeczność to miejsce, w którym buduję innych, dbam o innych, pobudzam, motywuję, inspiruję i zachęcam innych braci i inne siostry, i oraz jest to miejsce, gdzie sam jestem budowany, gdzie sam przez innych jestem zachęcany, pobudzany, inspirowany i motywowany, abyśmy razem, wspólnie budowali Kościół żywego Boga. I tutaj, gdy czytaliśmy w liście do Tymoteusza, on został nazwany Domem Bożym. I to słowo dom mówi nam o relacjach, jakie powinny panować w Kościele. Dom mówi nam o poczuciu wspólnoty i o więzi rodzinnej, o relacjach rodzinnych. Stąd mówimy o sobie, że jesteśmy braci i siostrami w Jezusie Chrystusie, bo mamy tego samego Ojca w niebie. Mamy tego samego Jezusa, który umarł za nas na krzyżu Golgoty. Dlatego też tutaj przyjaźń i poczucie przynależności do Bożej rodziny. To Kościół jest miejscem przyjaźni i poczuciem przynależności do Bożej rodziny. Ale Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi: Jeśli nie przyjdę na czas, co chciałbym Ci osobiście powiedzieć, ale jeśli nie zdążę, to chcę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. I dzisiaj chciałbym to pytanie sobie samemu i nam wszystkim postawić. Jak postępować? Jak zachowywać się w domu Bożym? Po pierwsze, kocham lokalny zbór. Cieszę się, raduję się, że jestem częścią Kościoła, że mam obok siebie braci i siostry w Jezusie Chrystusie, że mam obok siebie ludzi, którzy tak jak ja byli grzesznikami, jedni lepszymi grzesznikami, inni gorszymi ode mnie grzesznikami, ale wszyscy byliśmy grzesznikami i zostaliśmy wszyscy zbawieni z Bożej łaski. Bóg okazał swoje wielkie miłosierdzie dla każdego z nas, niezależnie od naszej przeszłości, jacy byliśmy, jak wielu złych rzeczy się dopuściliśmy, jak trudny i paskudny charakter mieliśmy, Bóg każdemu z nas okazał swoją wielką łaskę i miłość. Dlatego kocham Kościół, który składa się z takich ludzi jak ja, niedoskonałych, potrzebujących, mających swoje wyzwania, zmagających się w swoich trudnościach. I gdy chciałbym to też powiedzieć, że gdy mówię o Kościele, to mówię przede wszystkim do siebie i do nas wszystkich. W tym tygodniu miałem jedną rozmowę duszpasterską. Byłem u jednej osoby w odwiedzinach i ta osoba mi powiedziała: wiesz co, Andrzej, czasami myślę, że ty to jesteś już taki doskonały i święty. Nie. Ja powiedziałem: absolutnie nie. Ja też popełniam błędy. Ja też się uczę z Bożego Słowa, ja też się zmagam, ja też staram się zmieniać moje życie, upodabniać do Jezusa. Mi też zdarzają się uchybienia, mi też. Ja jestem normalnym człowiekiem, który tak samo jak każdy inny popełnia błędy. Dlatego gdy dzisiaj zwiastuję, to mówię też do siebie i mówię do każdego z nas. I chcę, aby każdy z nas bardzo osobiście to słowo przyjmował do siebie. I tak jak i mnie, tak i im Bóg okazał miłosierdzie i łaskę, dlatego chodzę w miłości. Kocham ludzi, którzy tak jak ja zostali z łaski, za darmo, zbawieni w Jezusie Chrystusie. A ta miłość jest wyrozumiała, jest cierpliwa, jest dobrotliwa, jest miłosierna dla innych ludzi. Bo taką miłość Bóg okazał i mnie. Cytując 1 Koryntian 13:7, ta miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. I to jest miłość, do której Bóg nas wzywa i zachęca, abyśmy ją w środowisku Kościoła, wspólnoty, Domu Bożego praktykowali i sprawowali. Bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, bez względu na trudności, bez względu na wyzwania, bez względu na duchowy klimat aktualny i duchową atmosferę, bez względu na duchową porę roku, w cudzysłowie Kościoła, mojego lokalnego zboru, bo może to być zima, gdzie wydaje się, że jakbyśmy jesteśmy uśpieni, może to być wiosna, gdzie nagle budzimy się do życia, może to być lato, gdzie zbieramy potężne żniwo, a może to być jesień, gdzie pojawiają się różnego rodzaju szarości i brak słońca i jesteśmy apatyczni. Ale bez względu na ten duchowy klimat i porę roku mojego Kościoła, ja kocham moją lokalną społeczność. Na dobre i na złe. Kocham ją całym moim sercem. Kocham moich braci, moje siostry, bo to są ludzie tak jak ja, którzy byli zgubieni, ale dzięki łasce Bożej doznali przebaczenia grzechów. Wiedzą, dokąd zmierzają i są moimi braćmi, siostrami w Jezusie. To jest Kościół, który tworzymy. Na zawsze chcę kochać. On jest moją miłością i wyrażam to przez M, duże M, M jak miłość. Chcę kochać ludzi, którzy są wokół mnie. I to jest moja pierwsza miłość. Niektórzy wiedzą, o czym mówię, bo tak przypadkiem celowo zacytowałem 3 seriale. To dodam jeszcze. Ten Kościół to mój klan. To moja plebania. To moja pierwsza miłość, żeby już dopełnić wszystkie.
Czy nie za dużo oglądasz, Andrzej?
W ogóle, właśnie ja nie wiem, o czym mówię.
Sami swoi?
O, to tak. Sami swoi. Tak jest, sami swoi. To jest to. To jest klasyka. W jaki sposób wyrażam moją miłość do Kościoła? W jaki sposób? To, że ja powiem z tego miejsca: kocham was, to nie załatwia sprawy, choć może być prawdą. Bo kocham was. I cieszę się, że jesteście moimi braci i siostrami w Jezusie, że tworzymy lokalną wspólnotę. Cieszę się z tego bardzo. Jestem niezmiernie Bogu wdzięczny dla każdego z was. Ale gdybym co tydzień tylko stawał i tu mówił, że was kocha i nic więcej nie robił, cóż to by była za miłość? Bez uczynków. Bez działania, bez aktywności. A więc jak wyrażam moją miłość? Po pierwsze, dbam o dobre imię Kościoła. Mojego Kościoła, mojej lokalnej społeczności. Nie obmawiam, nie krytykuję braci i siostry w Chrystusie. Nie plotkuję. Nie wynoszę na zewnątrz spraw Kościoła, gdzie się dzieją w moich relacjach z kimś tam. Bo Kościół jest moim Kościołem, jest moją miłością, dlatego dbam o jego dobre imię. Jakub przestrzega o tym. 4:11 mówi nam: bracia, siostry, uważajcie, abyście nie krytykowali i obmawiali jednych drugich. Nie róbcie tego, mówi. To nie jest wasz osąd. To Bóg sądzi człowieka, nie wy. Dlatego nie krytykujcie, nie obmawiajcie. Obmowa, definicja obmowy to mówienie poza czyimiś plecami. I Boże Słowo przestrzega nas przed tym. Jeśli mam sprawę, jeżeli nie podoba mi się czyjeś zachowanie, to idę bezpośrednio do tej osoby i z nią rozmawiam na ten temat, bo poczułem się urażony. Nie roznoszę i nie mówię wszystkim poza tą jedną osobą. Nie krytykuję i nie obmawiam, bo to się Bogu nie podoba. Po drugie, to, że nie robię, dbam o dobre imię, nie obmawiam, nie krytykuję, nie plotkuję, to jedno. Ale po drugie, mówię dobrze i nie pozwalam innym źle wyrażać się o moim Kościele w mojej obecności. Nieraz rozmawiałem z osobami, które mówiły, a ta osoba to i to mówiła, ale ja nie mówiłem. Ja mówię, a po co słuchałaś? Ja, jeżeli ktoś zaczyna źle mówić o kimś, mówię, przepraszam, ja nie chcę tego słuchać. Ja chcę mieć dobre zdanie i dobrą opinię o moim bracie, o mojej siostrze w Jezusie. A jeżeli są rzeczy, które musimy rozwiązać, to rozwiążmy. A więc mówię dobrze i w mojej obecności nie pozwalam innym wyrażać się źle o moim Kościele. Efezjan 4:29 mówi, wypowiadajcie słowa, które budują, które inspirują słuchaczy, którzy zachęcają ich, którzy stawiają, słowa, które stawiają w dobrym świetle braci i siostry, mój Kościół, moich braci i moje siostry, którzy należą ze mną do mojej społeczności. I po trzecie, kocham mój Kościół, ponieważ właściwie go reprezentuję na zewnątrz. Nie przynoszę wstydu Kościołowi. Nie wystawiam na pośmiewisko swoim zachowaniem, postawą i mową. Ale jestem światłością dla świata, dla ludzi. Jestem wzorem i przykładem dla innych. Aby to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, abyśmy będąc światłością, aby ludzie patrząc na nasze życie chwalili Ojca, który jest w niebie. A więc moim zachowaniem dobrze reprezentuję Chrystusa i Kościół, lokalną społeczność, którego jestem częścią. To po pierwsze, kocham lokalny Kościół w bardzo praktyczny sposób. Po drugie, buduję Kościół w bardzo praktyczny sposób. Osobiście jestem zaangażowany. Osobiście wkładam wysiłek i trud. Osobiście okazuję poświęcenie, aby mój zbór, moja lokalna społeczność mogła w właściwy sposób funkcjonować. Aby Boże życie w niej mogło być, trwać. W jaki sposób to robimy? Po pierwsze, jestem obecny na nabożeństwach i spotkaniach Kościoła. Hebrajczyków 10:24 i 25:24 już cytowałem, abyśmy popatrzyli na siebie, zauważali siebie, pobudzali się do miłości, dobrych uczynków. I tam jest napisane, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, jak to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A więc jestem obecny na nabożeństwach i spotkaniach Kościoła. Wiecie, opuszczanie wspólnych zgromadzeń działa destrukcyjnie. Nieobecność zniechęca innych. A uczęszczanie i obecność zachęca i buduje. I nie mówię tutaj o niedzieli, niedzielnym nabożeństwie, na który dzisiaj jesteśmy. Bo cytując znowu Pana Jezusa, cóż osobliwego czynimy, że w niedzielę jesteśmy w zborze, w budynku kościelnym. Czyż i inni tak nie postępują? I co z tego, pytam? Czy nabożeństwa i uczęszczanie na nabożeństwa i więź z Kościołem to tylko niedzielne, poranne nabożeństwo? Cóż osobliwego czynimy, jeśli tylko to czynimy? Oczywiście, ja rozumiem, że pracujemy, oczywiście mamy zajęcia z naszymi dziećmi, oczywiście są sprawy, które nie możemy przeskoczyć i to jest ok. Ale jeśli ja siedzę w domu i mam do wyboru, czy iść we wtorek, czy w środę, czy w inny dzień tygodnia na spotkanie Kościoła, a nie mam nic i szukam na siłę, żeby sobie wytłumaczyć, zastanów się, czy budujesz Kościół. Czy jesteś kamieniem, który buduje ten Kościół, czy raczej zniechęcasz i demotywujesz. Po drugie, gdy już jestem obecny na nabożeństwie czy spotkaniu Kościoła, angażuję się aktywnie. 1 Koryntian 14:26 mówi, gdy się schodzicie, jeden z was niech służy psalmem, inny naukę, inny objawieniu, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to nie będzie ku zbudowaniu. A więc gdy przychodzę, to aktywnie uczestniczę. Ja nie przychodzę i nie pokazuję, zrobiłem łaskę wszystkim, że przyszedłem. Nie, przyszedłem, aby wyrazić wdzięczność za łaskę, którą Bóg mi okazał. Dlatego śpiewam, dlatego modlę się, dlatego jestem aktywny, dlatego jeśli mam świadectwo, staję i mówię, Bóg wielkich rzeczy w moim życiu uczynił. Jeśli jestem w potrzebie, proszę o modlitwę. Jeśli modlitwa została wysłuchana, dziękuję Bogu za to. A więc jestem aktywny. Jeżeli Bóg mnie pobudza do czegoś, ja przychodzę i śmiało dzielę się z braćmi, siostrami. Czy tu, w miejscu tu spotkania, w tym budynku, czy w naszych domach, czy gdziekolwiek jesteśmy, dzielę się i mówię, co Bóg dla mnie uczynił. A więc jestem aktywny w uczęszczaniu. Nie tylko przychodzę, aby być. Składam świadectwo, dzielę się słowem. Dzielę się tym, co Bóg do mnie ostatnio przemówił w słowie. Zachęcam, okazuję dobre słowo, dobry uczynek tym, którzy są wokół mnie. A więc angażuję się aktywnie, jeżeli przyszedłem do miejsca zgromadzenia Kościoła. Po trzecie, modlę się systematycznie o mój lokalny zbór, o moją lokalną społeczność. Efezjan 6:18 mówi, w każdej modlitwie, w każdej prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. To jest twoja i moja odpowiedzialność. A więc mówiąc, kocham Kościół, mówiąc, chcę budować Kościół, modlę się o ten Kościół. Modlę się o moich braci, o moje siostry w Jezusie. Zauważam ich potrzeby. Gdy słyszę, że mają problem, staram się im pomóc. Modlić się, aby Bóg odpowiedział na ich modlitwę, aby Bóg zainterweniował, aby Bóg posłał swoje rozwiązanie. Ponieważ wierzę, że On działa. Ponieważ wierzę, że On jest żywy. Ponieważ wierzę, że On odpowiada. Ponieważ wierzę, że On ma moc. Ponieważ wiem, że w moim przypadku pomógł mi, gdy inni się o mnie modlili, wiem, że może pomóc tej osobie, dlatego modlę się o nią razem z nią, w jej trudności, wyzwaniu, problemie. Modlę się regularnie i systematycznie o Kościół. Następna rzecz. Błogosławię i wspieram przywódców. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 werset. Mówi nam apostoł Paweł, mówi, prosimy was, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. To jest bardzo ważne, abyśmy okazywali szacunek przełożonym, przywódcom, pastorowi, starszym, ludziom, którzy są odpowiedzialni za poszczególne służby, ludziom, którzy zdecydowali się służyć Kościołowi, służyć nam. Każdy z nas tego potrzebuje. Potrzebujemy, ja jako pastor, my jako starsi, my jako liderzy, potrzebujemy słów zachęty, wsparcia. Chcemy wiedzieć, że wam na nas zależy. I dziękujemy tym, którzy to robią. Gdy podchodzicie z dobrym słowem, gdy wspieracie, gdy mówicie, zapewniacie o modlitwie, są bardzo fajne i świetne, kapitalne rzeczy. I super. I to powinniśmy także robić. Jeśli chcesz budować Kościół w praktyczny sposób, to wspieraj i błogosław przywódców, których Bóg postawił w twojej lokalnej społeczności. Żyć im dobrze, módl się o nich. Niech Pan Bóg wypełnia ich swoją obecnością. Niech mają Bożą mądrość do dobrego prowadzenia Kościoła. Następna rzecz. Okazuję gościnność. Hebrajczyków 13:2 mówi nam: gościnności nie zapominajcie. Piotr w swoim liście 4:9 mówi: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. To nas zachęca do spotykania się z innymi ludźmi z Kościoła. To nam mówi o tym, abyśmy otwierali swój dom, abyśmy przy stole, czy przy posiłku, czy przy kawie poznawali siebie nawzajem, składali świadectwa, dzielili się tym, co Bóg w moim życiu czynił, słuchali ich drogi życia, poznawali się nawzajem, modlili się o siebie nawzajem. Bo tam, gdzie jest dwóch, Boże Słowo mówi, jest Kościół. A więc w naszych domach, gdy się spotykamy, tworzymy Kościół. Nie musimy czekać do niedzieli, czy wtorku, czy środy, żeby tutaj przyjść i pomodlić się, tylko tam, gdzie mieszkamy, gdzie się spotykamy, w dwójkę, trójkę, w piątkę, tam tworzymy Kościół. I tam o siebie się możemy modlić, i tam możemy siebie gościć. To jest bardzo biblijne. Może warto zastanowić się w naszych domach, małżeństwach, obrać sobie za cel, że na przykład raz w miesiącu zaproszę kogoś. Może raz na dwa tygodnie kogoś. Abyśmy się mogli poznawać, abyśmy mogli się lepiej rozumieć, abyśmy wiedzieli, kto tworzy ten Kościół, abyśmy mogli poznawać różnorodność, bo jesteśmy niesamowicie różnorodni. Warto się poznawać, warto, bo Boże Słowo zachęca nas do gościnności. A więc okazuj gościnność, spotykaj się z braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie. Następna rzecz, jeśli chcę budować Kościół, Dom Boży, jak się w nim zachowywać, to wspieram Kościół finansowo. Jedną z moich usług w przyszłości chcę poświęcić na to i pokazać biblijne podstawy tego, w jaki sposób to funkcjonuje. Teraz tylko chcę przypomnieć i powiedzieć, że Boże Słowo mówi nam, abyśmy 1/10 naszych wpływów przynosili do domu Pana. Malachiasz 3:10 mówi: przynieście całą dziesięcinę do domu Pana. Przypowieści Salomona mówią o tym, abyśmy czcili Pana swoimi darami, abyśmy składali Mu ofiary z pierwocin tego, co mamy, abyśmy byli tymi, którzy wspierają finansowo Kościół, który tworzymy. Dwa pojęcia, które funkcjonują, gdy patrzymy na Boże Słowo w Starym i w Nowym Testamencie, w Starym i Nowym Przymierzu, to dziesięcina oraz ofiara serca. Ktoś kiedyś powiedział, ja to zapamiętałem, często widzę, jak to działa, że gdy Bóg dotyka się serca człowieka, to często ten człowiek otwiera swój dom na innych i gości innych, bo się cieszy, oraz otwiera swój portfel, aby wspomagać Kościół, aby wspomagać ludzi w potrzebie, aby dawać, bo Boże Słowo mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I tego się uczymy, bo Bóg jest z natury tym, który daje. On ukochał nas, to już było dzisiaj cytowane, tak bardzo, że dał nam swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg jest Bogiem, który szczodrze obdarowuje. I my jako Jego dzieci także powinniśmy to czynić. Dlatego Boże Słowo w całości, od samego początku aż do samego końca zachęca nas do ofiarności, do szczodrości, do hojności, a nie do skąpstwa i egocentryzmu. Dziesięcina, to pojęcie pojawiło się w Starym Testamencie już przed zakonem. Przez zakon zostało tylko przez Boga usankcjonowane. W Nowym Testamencie nie została zniesiona, a dawanie, ofiarność, hojność jeszcze na wyższy poziom, tak jak i inne rzeczy, zostało wyniesione. Słyszeliście, że powiedziano. Ale ja to opowiadam. Mateusza 5, 6 i 7 rozdział. Jezus pokazuje, jak sprawy Królestwa Bożego powinny być ważne w naszym życiu. A wyższy poziom w przypadku pierwszego Kościoła był taki, gdy czytamy wspólnotę, którą pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich tworzył, to ci, którzy mieli 2-3 domy, a zostali dotknięci, sprzedawali swoje mienie, przynosili apostołom, mieli dom, mówią, więcej mi nie potrzeba, a te pieniądze niech służą ubogim i pracy Kościoła, misyjności Kościoła, aby Kościół mógł dalej iść i zwiastować Ewangelię. Bo odebraliśmy to od Pana, że mamy iść i być Jego świadkami aż po krańce ziemi. Dlatego tak ważną sprawą jest także wspieranie finansowe lokalnej społeczności. Następna rzecz. Buduje Kościół, gdy interesuje się innymi ludźmi. Nie interesuje się, aby szukać sensacji, ale interesuje się, aby pomóc. Galacjan 6 rozdział 9, 10 werset mówi: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Dlatego, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary. Domownikom wiary, braciom i siostrom, którzy tak jak ja są w lokalnej społeczności i mamy sobie nawzajem czynić dobrze. Gdy zauważam potrzebę, staram się pomóc osobiście. Nie mówię, a niech inni się tym zajmą. Jeśli Bóg Ci to pokazuje, jeśli Bóg kładzie Ci na serce daną osobę, to robi to po to, żebyś mógł jej pomóc. Abyś mógł być odpowiedzią na jej modlitwę. Abyś mógł stać się błogosławieństwem do jej życia. Dlatego interesuję się innymi po to, aby im pomagać. Bo chcę czynić dobrze. Bo chcę zauważać domowników wiary w potrzebie. Następna rzecz. Służę zgodnie z obdarowaniem. Piotr w swoim liście, w pierwszym liście, 4 rozdział, 10 werset, zachęca Kościół, mówiąc: usługujcie innym tym darem łaski, jaki każdy otrzymał od Boga. Usługujcie innym ludziom tym darem, jaki każdy otrzymał od Boga. Jest tutaj mowa o talentach, o zdolnościach, o obdarowaniach, które w naturalny sposób Bóg nam dał. Gdy się urodziliśmy, wyposażył nas w to, po to, abyśmy mogli służyć innym ludziom. Tutaj, na tej sali dzisiaj jest wiele talentów, jest wiele uzdolnień, zdolności, darów od Boga. Jest wiele diamentów, jeszcze może nieoszlifowanych, nieodkrytych, ale gdy szczerze staniemy przed Bogiem i będziemy chcieli, to Bóg nas oszlifuje i co będzie, i czym się staniemy? Brylantami. Nieoszlifowany diament, gdy staje się oszlifowany, jest brylantem, jest czymś kosztownym, wspaniałym, bo jest błogosławieństwem dla innych. Dlatego służę zgodnie z obdarowaniem. To, co mam, to, w czym jestem dobry, co jest moją dobrą stroną, chcę błogosławić Kościół, chcę pomagać Kościołowi. Jeszcze jedna rzecz praktycznego budowania Kościoła. Dążę do darów duchowych. I o tym też mówiliśmy w naszym zwiastowaniu. Bóg nie pozostawił Kościoła samego, ale dał nam Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy byli świadkami Jezusa. I także Boże Słowo zachęca nas, abyśmy dążyli do przeżyć duchowych, do chrztu w Duchu Świętym, do pełni Ducha Świętego i abyśmy dążyli do darów duchowych. 1 Koryntian 14:12 mówi nam: tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu Kościoła. To jest bardzo ważne. Dążcie do miłości, powiada Paweł w nauczaniu w zborze w Koryncie, i do usilnie starajcie się o dary duchowe, abyście nimi mogli służyć innym ludziom. A więc używamy naturalnych zdolności, które mamy. Tak jak dzisiaj nasze dzieci nauczyły się, są zdolne w graniu, w śpiewaniu, w występowaniu i tym usłużymy dzisiaj nam, Kościołowi. Ale także dążymy, zabiegamy o ponadnaturalne rzeczy, aby być błogosławieństwem dla kogoś, kiedy Duch Święty możecie w niesamowity sposób użyć. Abyś mógł być odpowiedzią dla danej osoby, być błogosławieństwem dla innych, służyć dobrym słowem, zachętą, być wrażliwym na Ducha Świętego, aby pomóc danej osobie. Dlatego dążę do darów duchowych, do tych, które przynoszą zbudowanie Kościołowi. Dlaczego to wszystko robię? Dlaczego kocham swój Kościół? Dlaczego buduję go w bardzo praktyczny sposób? Bo Kościół jest jak statek. Jak statek, który płynie. Potężny, duży. Jest wiele pokładów, jest dużo do zrobienia. Są jadalnie, są sypialnie, są baseny, jest rozrywka. To wszystko trzeba obsłużyć, posprzątać, utrzymać porządek. I wszyscy tworzymy pełną załogę. Wszyscy są potrzebni do pracy. Każdy na statku jest za coś odpowiedzialny. Wszyscy członkowie załogi wiedzą, co mają robić. Nie ma bezrobotnych. Są na tym statku, jeżeli jest to turystyczny, pasażerski, są pasażerowie, którzy, gdy wejdą na pokład, Bóg pragnie z nich uczynić członków załogi, aby już z tego pokładu nie zeszli, ale by aktywnie zaangażowali się, aby statek we właściwy sposób mógł funkcjonować. Aby po rejsie nie wrócili na ląd, ale dzięki mocy Bożej zostali przekwalifikowani. To, o czym mówiłem też odnośnie miasta schronienia. Człowiek, który się schronił w mieście schronienia, miał obowiązek nauczyć się zawodu i służyć lokalnej społeczności. Tak i tu, gdy dostałeś się na ten statek, przekwalifikuj się, odkryj swoje powołanie i służ zgodnie z obdarowaniem w Jego królewskiej załodze. Nie ma bezrobotnych i każde ręce są potrzebne. I każdy z nas jest potrzebny, aby pasażerowie, którzy znajdą drogę na ten statek, ludzie, którzy znajdą drogę do miasta schronienia, z tych pasażerów mogli stać się członkami załogi, aktywnymi, rozkochanymi w Bogu, służącymi Kościołowi i innym ludziom w potrzebie. Ty i ja tworzysz Kościół, który jest tak jak ten statek, jak to miasto schronienia, w którym wszyscy jesteśmy potrzebni, którzy, i każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Kościół to dom Boży. Kościół to relacje przyjaźni i relacje rodzinne. Kościół to miłość do Boga pokazywana ludziom, którzy są wokół mnie. Amen. Powstańmy do modlitwy.